Kolejny zmasowany atak Moskali na Kijów w tej nocy. Ja powiem tak, że nawet nie usłyszałem tych syren, które mówili o tym, że zaciął się atak, a już obudziło mi bezpośrednie działanie obrony przeciwrakietowej. No i to działanie było takim, które no, tylko głuchego by nie obudziło. Także było bardzo głośno, powiem tak, i było widocznie na całym niebie, jak zastrzelają te rakiety, drony i nie wiadomo, co tam leciało. Jeszcze tak naprawdę my nie mamy informacji o tym, czym zaatakował konkretnie wróg w tej nocy Kijów. Były też byli drony 100%, ale byli i rakiety. I akurat były rakiety i te rakiety, akurat dwie rakiety, dźwięk tych dwóch wrogich rakiet słyszałem po prostu bezpośrednio nad moim budynkiem. Powiem, że ten dźwięk nie jest z przyjemnych, absolutnie nie. No, także cały Kijów nie spał, cały Kijów pisał, jak wy, co wy. Też dzwoniliśmy do naszych rodziców, też pytaliśmy, czy wszystko jest w porządku. No i faktycznie wszystko prawie jest w porządku, ponieważ te rakiety i to, co leciało na Kijów, po tym zastrzeleniu ich odłamki jednak spadły w różnych dzielnicach Kijowa. Wiadomo o tym, że spadły te odłamki na zoo. Nie ma informacji o tym, czy są w zabicie albo uszkodzenie zwierzęta w zoo kijowskim, ale wiemy o tym, że jednak są uszkodzeni ludzie i ile ich jest i w jakim oni są stanie, na razie my nie wiemy. Natomiast po prostu wiemy o tym, że odłamki spadły w różnych częściach Kijowa i to spowodowało nawet niewielkie pożary. Niektóre z samochodów zostały potrącone, spalone też tymi odłamkami. Także w Kijowie dzisiaj było bardzo głośno, bardzo. Ale najważniejsze, że żadna z tych rakiet, żaden z tych dronów nie osiągnął swojego celu. I to jest wielki, wielki sukces z naszych sił obrony.
I teraz wiadomo, ponieważ był to 8 atak, dzisiaj jest 16 maja, czyli co druga noc w Kijowie jest bezsenna.
Tak jest. Co druga noc w Kijowie jest bezsenna i no, my zastanawiamy się nad tym, co nam mówili niektórzy eksperci o tym, że w Rosji po prostu już coraz mniej tych rakiet i wkrótce ona w ogóle przestanie strzelać. Jak widać, że nie. Rakiety są i była nawet informacja, która nie jest potwierdzona, że dzisiaj w nocy zaatakowali Kijów rakietami typu Kinżal, tymi supersonicznymi rakietami, która jedna z nich została jednak nad Kijowem zastrzelona kilka dni temu. Także rakiety u Rosji niestety jeszcze są, no i a my po prostu w nocy nie śpimy.
Tylko Kijów był celem ataku?
Alarm był w całej Ukrainie. Doszło do wybuchów pod Kijowem też. Słychać było wybuchy pod Kijowem w Wasylkowie, ale czy to były wybuchy w eksplozji od tego, że uderzyła bezpośrednio sama rakieta, czy to też były eksplozje od działań broni przeciwrakietowej, to nie wiadomo. W innych częściach Ukrainy na razie nie mam informacji, że doszło do jakichkolwiek eksplozji.
Mówisz o tym bardzo spokojnie. Czy jak słyszysz ten dźwięk rakiety, to w jaki sposób twoje serce reaguje?
No, to nie było spokojnie, powiem szczerze, absolutnie nie. I my jakiś czas po prostu spędziliśmy siedząc w korytarze przy windzie, bo tak no, powszechne uznane jest to, że tam jest niby bezpieczniej. No, ale no, spędziliśmy tam, nie wiem, z pół godziny, ale kiedy ja usłyszałem te rakiety nad domem i ich świst, tak, świstanie, to było no, po prostu strasznie i trzeba było coś z tym zrobić i kotka z nami też była i także trochę posiedzieliśmy w korytarzu.
I przy takiej windzie zbierają się wszyscy sąsiedzi. Nie wiem, w jakim domu mieszkasz, Dmytro, czy masz sąsiadów na tym samym piętrze, czy wszyscy zbieracie się przy takiej windzie w takim momencie?
Mam sąsiadów i myślałem, że sąsiedzi będą, ale nie, jakoś nie wyszedli, chociaż słyszałem dzisiaj, że poszli do pracy, także sąsiedzi po prostu siedzieli u siebie w domu, być może nawet w łóżkach. Także sąsiedzi u mnie mają zimniejszą krew jak ja na przykład.
W Warszawie niebo jest błękitne, czy dzisiejszy poranek w Kijowie jest równie ładny jak ten w Warszawie?
Nie, w Kijowie akurat my mamy dużo chmur, także słońca nie widać.
To powiedz jeszcze, co dzieje się w okolicach Bachmutu, jak wygląda ukraińska kontrofensywa?
No, jeżeli to jest ukraińska kontrofensywa, przynajmniej to są działania obronne i kontrzaciepne, tak powiem, w samym Bachmucie i w jego okolicach. W samym Bachmucie wróg jednak ma znów postęp. Wczoraj miał i dzisiaj ma, ale dzisiaj ma też jakieś być może 100 metrów przeszedł, być może jedno osiedle, jeden blok w centralnej części tej dzielnicy, która znajduje się po lewej, czyli na zachodzie od tej alei, która dzieli Bachmut na połowę. Czyli tam po prostu trwają niesamowite walki. Wróg atakuje też Chromowe, które znajduje się na północny zachód. Bezpośrednio po prostu graniczy z Bachmutem i przechodzi, Chromowe przechodzi w sam Bachmut. Tam też wróg atakuje, ale z innej strony my też mamy sukcesy i większe jak wróg. I to sukces już wiemy o tym, że na północny zachód od Bachmutu, przy tej drodze, która prowadziła do Soledaru i prowadzi do Soledaru od Słowiańska, tam wyzwoliliśmy teren ponad 1 kilometr kwadratowy. Też w kilka kilometrów kwadratowych wyzwoliliśmy na południowy zachód od Bachmutu i już odsunęliśmy jeszcze dalej wroga od tej drogi, która łączy Bachmut z Konstantynówką. To jest bardzo ważne i być może dojdzie do tego, mam nadzieję, że ta droga znów stanie przyjezdną, ponieważ teraz wszystko, co trafia do Bachmutu, przyjeżdża strasznymi, po prostu rozbitymi i bardzo zalanymi wodą drogami polnymi. A jeżeli jeszcze dalej odsuniemy wroga od tej drogi, to będzie możliwość dostarczania lepszego i szybkiego dostarczania wszystko, co jest potrzebne dla obrońców Bachmutu, już tą drogą asfaltową.
Jeszcze dwie informacje. Pierwsza o nieskuteczności sankcji zachodnich w stosunku do Rosji. Cały handel, albo przynajmniej duża jego część, idzie przez kraje Azji Centralnej. Tam zwiększył się wolumen i wartość towarów, które przepływają bezpośrednio do Rosji. To są te towary objęte sankcjami. Na przykład części do samolotów, które miały nie trafiać do Rosji trafiają. A druga informacja to mimo wojny walka z korupcją. Aresztowano prezesa Sądu Najwyższego, który chciał przyjąć łapówkę w wysokości 3 milionów dolarów.
Tak, potwierdzam to i z jednej strony cieszę się, że my łapamy nawet prezesa Sądu Najwyższego, Wsewolada Kniaziewa, czyli działa system antykorupcyjny, ale z innej strony to jest prezes Najwyższego Sądu Ukrainy. To po prostu nie mieści się w głowie i też nie mieści się w głowie, chociaż podejrzewałem, że tak może być. Suma tej łapówki, czyli 3 miliony dolarów, to po prostu niesamowite.
A za co?
Za co to nie wiadomo, ale już jest informacja o tym, że w tą łapówkę przekazano w Kniaziewu od takiego sobie oligarchi ukraińskiego Konstantyna Żywagi, który znajduje się teraz za granicami Ukrainy. Siedzi chyba we Francji i jego z niewiadomych mi powodów nie wydają Ukrainie, chociaż Ukraina poprosiła o wydanie o ekstradycję tego Konstantyna Żywagi, który jest oskarżony też o korupcję w Ukrainie. Także za co ten prezes sądu miał dostać tą gigantyczną łapówkę, to na razie nie wiemy.
To jeszcze, Dmytro, na zakończenie krótki komentarz dotyczący wizyt prezydenta Zełenskiego w Berlinie, w Paryżu, w Londynie, w Rzymie.
Moim zdaniem najważniejsze jest to, że podczas pobytu chyba w Berlinie prezydenta zapytano było o tym, kiedy wreszcie nastąpi taka potężna ofensywa ukraińska, a on na to odpowiedział, jeszcze kilka moich wizyt i to odbędzie się. Po tym on był we Francji u Emmanuela Macrona, dalej u Rishi Sunaka w Brytanii. Teraz chyba już musi być z powrotem w Kijowie, ponieważ dzisiaj zaplanowana jest wizyta, dzisiaj i jutro, aż na dwa dni jest zaplanowana wizyta przedstawiciela Chin do Ukrainy. To jest bardzo ważna wizyta dla Ukrainy i myślę, że prezydent Wołodymyr Zełenski teraz już albo już wrócił do Kijowa, albo wraca do Kijowa w tej chwili. No i ważne jest, 100% jest to, że podczas tych spotkań padła też nie decyzja, a już bardziej mówiono o pomocy dla Ukrainy tych samolotów typu F-16. Przedstawiciele władz Wielkiej Brytanii powiedzieli o tym, że są gotowi ćwiczyć ukraińskich pilotów dla tych samolotów F-16, ale z innej strony powiedzieli, że Wielka Brytania tych samolotów nie da Ukrainie, ponieważ w siłach powietrznych Wielkiej Brytanii takich samolotów po prostu nie ma. Natomiast Emmanuel Macron też powiedział o tym, że Francja już jest gotowa do tego, żeby tak samo jak i Wielka Brytania ćwiczyć ukraińskich pilotów na samolotach typu F-16. To już moim zdaniem ten lód trochę skresł i jest już postęp dla nas wszystkich. No i podczas tych spotkań też było, mówiono dużo o pomocy zachodniej bronią i broń też razem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim musi, dodatkowa broń musi przyjechać do Ukrainy. Potrzebna dla tej ofensywy.
To jeszcze powiedz, jakie są oczekiwania w stosunku do tego chińskiego emisariusza, który będzie dzisiaj w Kijowie?
No, oczekiwań nie za bardzo jest dużo, chociaż jak powiedział Emmanuel Macron podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, że Rosja stała się po prostu wasalem Chin i to wszystkim wiadomo. No i być może Chiny jednak wymuszą teraz Rosję do tego, żeby ona jednak wycofała swoje wojska z Ukrainy, chociaż ja w to nie wierzę tak naprawdę. Ale z innej strony teraz ostatnia szansa u Putina, żeby wyjść z Ukrainy i pozostać przy władzy, bo jeżeli on tego nie zrobi i jeżeli naprawdę teraz zacznie się wielka ofensywa ukraińska, która przyniesie, mam nadzieję, sukces, wielki sukces Ukrainie, to grozi Putinowi po prostu utratą i władzy, i być może życia. A dla Chin to jest tak, a dla Chin to jest niepotrzebne. Oni za wszelką cenę chcą, żeby Putin pozostał przy władzy, ponieważ wtedy oni mają potężnego sojusznika przeciwko Zachodowi.
Bo chcą wybudować swój jedwabny szlak. Dmytro Antoniuk, myślę, że wróci na antenę Radia Wnet w raporcie z Kijowa o godzinie 9:30. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i spokojnego nam wszystkim dnia.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio.
Do studia wszedł Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukasz.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Z tygodnikiem do rzeczy. Dzisiaj o 8:40 gościem Poranka Wnet będzie Paweł Lisicki z dziennikiem Rzeczpospolita i gazetą prawną. Kto będzie dzisiaj gościem po godzinie 8?
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, bo dzisiaj na rządzie między innymi ustawa o 14 emeryturze. Ale też oczywiście...
Ale też oczywiście.
Też oczywiście 800 plus.
No i licytacja, o której pisze Rzeczpospolita. PiS chce wygrać wybory, zmieniając 500 plus w 800 plus. PO podbija stawkę 60 tysięcy wolnych od opodatkowania. Taką kwotę zalicytował Donald Tusk. Z kolei prezes PSL-u powiedział 800 plus dla każdego pracującego. I drugie zdanie, a biznes załamuje rentę.
No tak jest ton prasy. Oczywiście na naszym stole radiowym były trzy jokery. Nie wiem, czy te trzy propozycje z sobotnio-niedzielnej konwencji to będą jokery, które zmienią kampanię wyborczą. No ale ja bym też tych leków dla seniorów darmowych i dla niepełnosprawnych, dla młodych bym nie lekceważył. No i tych autostrad, bo jeżeli uda się to przyjąć przed wakacjami, to może to mieć swój efekt wyborczy, jak Polacy ruszą samochodami na wakacje, a tutaj nie będzie opłat. Premier, może ucieszyć.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, chociaż nie ma takiego zwyczaju, że podejmie rząd, podejmie taką decyzję na specjalnym spotkaniu 1 lipca.
To data też nie jest przypadkowa.
Bo?
No bo 1 lipca to
ten moment,
kiedy zaczynamy wakacje, chociaż my jako Radio Wnet już wtedy będziemy w trasie, więc nas pan premier nie uwzględnił niestety.
Ale też będziemy jeździć, a może pociągami, a może autostradami. Gry hazardowe są zakazane, ale to żaden hazard, są dwa czarne jokery, jeden czerwony?
Odwrotnie, jeden czarny, dwa czerwone.
No dobrze, czyli czarny wygrywa. No to ja zagram, Łukasz, a ty tutaj pomieszaj, zamykamy oczy. I teraz gramy o piosenkę, którą zadedykujemy. A to, że niby w środku?
Nie wiem, niech pan wybiera. Czerwony przegrał pan. To oznacza, że zagra zespół Manam.
Nie, nie Manam. Nie Manam, tylko taka piosenka z dedykacją, żeby dla Tomasza Wybranowskiego, którego dzisiaj miał być dzień w radio, muzyczny wtorek i muzyczny wtorek plus, tak można nazwać. Tomasz Wybranowski miał być bohaterem anteny, bo my mamy w planach, proszę państwa, sprzątanie portalu, czyli doprowadzenie portalu naszego wnet.fm do jakiejś większej przejrzystości, żeby osiągnął taką swoją, żeby Łukasz Jankowski uśmiechał się częściej z portalu wnet.fm, ale nie może. Nie Łukasz, tylko Tomasz Wybranowski. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i Tomku, dedykacja dla ciebie, ale i dla państwa, piosenka pod tytułem Wszystko będzie. To była piosenka zespołu Big Cyc z listy przebojów Polish Chart, chyba na pozycji numer 43.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Na początku dociekań była krowa.
I to jest taka próba poruszania się po faktach. Paweł Kisiel, prezes grupy Atlas, jest nie tylko przy telefonie, ale na Skype'ie, więc można zobaczyć naszą rozmowę telefoniczną, naszą rozmowę na kanale YouTube Radia Wnet. Na żywo nadajemy cały poranek. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Co słychać na rynku budowlanym?
Na rynku budowlanym nie dzieje się dobrze. Na tym rynku mamy wielu uczestników, mamy klientów. Jeżeli mówimy o mieszkaniach, o cenach mieszkań, to one niestety dalej rosną. W zeszłym roku mieliśmy dużo analiz, że ceny nieruchomości będą spadały. One jak nie chciały spadać, tak nie chcą spadać, a wręcz przeciwnie, rosną. Z drugiej strony brakuje mieszkań, mamy spadek nowo rozpoczynanych budów, jeżeli chodzi o mieszkania. Dalej rosną ceny materiałów budowlanych i to jest ta strona klientów, nabywców nieruchomości. Jeżeli chodzi o stronę firm wykonawczych, to firmy wykonawcze mają coraz mniej pracy. Trwają teraz mocne negocjacje ze strony firm deweloperskich, które no, dążą do obniżenia cen przy oczywiście obniżonej podaży, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Także wykonawcy tu też nie mają najlepiej, a musimy pamiętać o tym, że jest bardzo duża asymetria pomiędzy wykonawcami a deweloperami. Wykonawcy to są bardzo często małe, średnie firmy. Deweloperzy to są bardzo duże przedsiębiorstwa, bardzo zresztą w dobrej kondycji finansowej, bardzo profesjonalne. Także ta sytuacja jest na dzień dzisiejszy dosyć taka złożona i myślę, że dla nabywców nieruchomości niezbyt świetlana.
Czy próbował pan odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, czy może nawet na całym świecie, że cena mieszkania przekracza możliwości człowieka, który wchodzi na rynek pracy albo na nim jest obecny już przez kilka lat, dla młodego człowieka? Skąd to się wzięło?
Myślę, że nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To są procesy, myślę, które zachodzą na przestrzeni lat. Mamy bardzo dużą asymetrię, jeżeli chodzi o poszczególnych uczestników rynku. A wiadomo, im czym większy uczestnik rynku, tym chce więcej na tym skorzystać. To jest, tak mówiąc, o takich zjawiskach makroekonomicznych, należałoby się do tego odnieść w ten sposób. W niektórych segmentach rynku mamy bardzo dużą właśnie koncentrację producentów czy właśnie deweloperów. Ceny nieruchomości, ceny gruntów, czas od nabycia gruntu do rozpoczęcia budowy, to wpływa na koszty. Także jak popatrzymy na te wszystkie zjawiska, one są złożone. No w wielu rynkach to, co mamy, obserwujemy w Niemczech, wejście dużych funduszy na rynek nieruchomości mieszkaniowych, to też spowodowało zachwianie tego rynku. A jak się okazuje, no rynek jest mało konkurencyjny, wbrew pozorom. Albo może nie tyle mało konkurencyjny, to jest może złe określenie, niewystarczająco konkurencyjny.
Czy tutaj, żeby to się zmieniło, potrzebna jest jakaś ingerencja państwa? Zresztą zapowiedziana, opodatkowane drugie mieszkanie, z tego co pamiętam, czy drugie, czy trzecie te mieszkania na wynajem, czy to coś zmieni?
Znaczy, raczej to nic nie zmieni, bo to nie spowoduje, że tych mieszkań przybędzie. Bo tutaj musimy się również odnieść do rynku polskiego, bo sytuacja na rynku mieszkaniowym jest bardzo różna w różnych krajach europejskich. My jesteśmy jako kraj w ogonie, jeżeli chodzi o ilość mieszkań w przeliczeniu na mieszkańców czy też metrów kwadratowych, także nasza sytuacja jest na pewno inna niż sytuacja w innych częściach Europy. I teraz to na pewno nie zmieni dostępności mieszkań. Bo proszę zobaczyć zjawiska ostatnich paru miesięcy, żeby daleko nie cofać się w czasie. A wrócę, druga połowa zeszłego roku, analitycy mówią, ceny nieruchomości będą spadać. Ja byłem jedną z nielicznych osób, które nie widziały takich przesłanek do tego, żeby ceny nieruchomości spadały. Niestety wyszło, że ja miałem rację. W tym czasie deweloperzy obniżają podaż mieszkań. Tak? Więc na rynku zmniejszyła się podaż. To automatycznie wymusiło zatrzymanie spadku cen. Nadal przy pewnym popycie no, okazało się, że jest przestrzeń do podnoszenia cen i to jest zjawisko, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Także opodatkowanie tutaj nic tego nie zmieni. Na rynku jest wiele mieszkań kupionych po to w celach spekulacyjnych, jak to się powszechnie używa tego sformułowania, czyli ktoś kupuje po to, żeby za chwilę sprzedać z zyskiem to mieszkanie. Czyli ludzie traktują tego typu zakupy jako okazję inwestycyjną do zarabiania pieniędzy zamiast lokat bankowych, zamiast innych instrumentów.
Oczywiście do tego mają prawo, a te fundusze, o których pan mówił, czyli wielkie fundusze, rozumiem, fundusze czy amerykańskie, czy jakiegoś innego pochodzenia, odgrywają rolę, jeśli chodzi o dyktowanie tych cen, czy podwyższają cenę, to, czy podwyższa cenę to, że mają właściwie nieskończenie wielki worek z pieniędzmi.
Oczywiście, że tak. No to jest przykład Berlina, który odkupuje dzisiaj od funduszy nieruchomości mieszkaniowe, komunalne, które kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu sprzedał ze względu na podnoszone ceny. Pamiętajmy, że fundusze to nie są instytucje charytatywne, tylko zarabiające pieniądze, instytucje finansowe. I one traktują to w przypadku braku przy dużego popytu i małej podaży, traktują to jako okazję do zwiększania swoich zysków. A przypomnę, że w Polsce no, od wielu lat trwa rozmowa na temat REIT-ów. No ale jak gdyby tutaj przez ten okres czasu nic się nie wydarzyło poza rozmowami. Tu są konieczne działania strukturalne, które spowodują, że tych mieszkań po prostu na rynku przybędzie, bo jeszcze wracając do tego opodatkowania mieszkań, mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami. Druga połowa zeszłego roku, już nawet w pierwszej połowie po wybuchu wojny na Ukrainie, nagle się okazało, że przyjechało do Polski wiele osób z Ukrainy, a kończył się COVID, ludzie zaczęli z powrotem wynajmować mieszkania, ceny wynajmu mieszkań poszły do góry. Dlaczego? Dlatego, że ich nie było. Nie było ich wystarczającej ilości na rynku. A ceny zaczęły szaleć. Jak wcześniej ludzi nie było stać na to, żeby kupić mieszkanie, to później ludzi, a przynajmniej części osób nie było stać na wynajem mieszkania. Także my mamy na tych mieszkań na rynku mało.
No dobrze, ale czy jest ktoś mądry? Czy gdyby pan miał podejmować decyzję, wiedziałby pan, co zrobić, żeby taką sytuację zmienić?
Wie pan, nie jestem na tyle mądrą osobą, żebym samodzielnie był w stanie wymyślić i zmienić tą sytuację. A myślę, że nie ma takiej osoby. Tutaj potrzebne są rozwiązania strukturalne i rozmowy. Na pewno Na pewno przyspieszenie procedur, tutaj trwają prace na poziomie rządu, jeżeli chodzi o przyspieszenie wydawania pozwoleń na budowę planu zagospodarowania przestrzennego terenu. To jest bardzo ważne. A urbanistyka, która jest do rozwoju, która u nas no, kompletnie leży. A te osiedla powstają w bardzo dziwnych, przypadkowych miejscach, to się również wiąże z kosztami, etc., etc. Tak jak powiedziałem, to zjawisko jest złożone i tu nie ma takiego jednego czy dwóch miejsc, gdzie należy złożyć czarodziejską różdżkę i sytuacja się zmieni diametralnie z dnia na dzień.
Atlas jest dużą polską firmą. Proszę powiedzieć, czy za czasów dobrej zmiany łatwiej jest prowadzić firmę, czy trudniej?
Ja zawsze powtarzam w ten sposób, że politycy, na całe szczęście polscy przedsiębiorcy dawali sobie radę w komunizmie, dają sobie radę również i teraz. Na pewno nie jest taniej, tak bym powiedział. Czy może nie w tych kategoriach, czy łatwiej, czy trudniej, ale na pewno te wszystkie zmiany prawne, tak głębokie, tak częste, one wpływają na koszty i na zmniejszenie efektywności polskich przedsiębiorstw. Tego jest po prostu za dużo.
O co pan ma na myśli?
Mam na myśli szereg zmian prawnych. Mam na myśli coś, co znowu będzie odwieszane, czyli MDR-y. Jest to rozwiązanie, które jest bardzo skomplikowane, które zostało do porządku prawnego wprowadzone w bardzo szerokim zakresie, szerszym niż wymaga Unia Europejska. Mam na myśli Polski Ład i ciągłe zmiany przepisów, wszelkich przepisów, bo to pozorna zmiana, delikatna zmiana, wydatki, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, o szkolenia.
I o księgowość. Tak, i o obsługę prawną. O ile wzrosły te koszty w pana firmie?
Znaczy nie liczyłem tych kosztów. Tu nawet nie chodzi, wiecie państwo, tu nie chodzi o takie koszty bezpośrednie, ile wydaliśmy na prawników, bądź ile nie wydaliśmy. Chodzi o to, że organizacja zamiast pracować nad rozwiązaniami, które dają wartość dodaną, koncentruje się na tym, jak spełnić kolejny przepis, nie realizując w tym czasie innych ważnych projektów, które by spowodowały wzrost efektywności, wzrost rentowności.
To jeszcze jedno pytanie z pogranicza polityki. Już mniej więcej wiadomo, jak będzie wyglądać część kampanii wyborczej. Jest 800+, jest 60 tysięcy wolnych od podatku, jest 800+ dla każdego pracownika. Co pan o tym sądzi?
Już się boję. Już się boję, bo to wszystko trzeba sfinansować. Część tych działań nie ma, albo duża część nie ma charakteru stymulującego ludzi do pracy. Mamy problem z dostępnością pracowników na rynku. Jeżeli pewne te działania też nie są do końca odpowiednio, w mojej ocenie oczywiście, adresowane, można te środki bardziej efektywnie adresować. To nie chodzi o to, żeby wszystkim dawać równo. Tak samo jak podatków wszyscy równo nie płacimy, tak samo tutaj z tymi środkami. Tu trzeba trafiać w sedno. Co więcej, tego typu programy powinny stymulować określone zachowania istotne w średniej i długiej perspektywie czasowej dla kraju.
Tu postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.
Paweł Kisiel, prezes grupy Atlas, był gościem Poranka Wnet, a my Wnet, czyli za chwilę połączymy się z Lublinem.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
A w Lublinie na Kongresie Trójmorskim Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry państwu.
No co będzie się działo na Kongresie Trójmorza?
Jestem teraz na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur, instytucją samorządu województwa lubelskiego, gdzie już niedługo rozpocznie się gala otwarcia samorządowego kongresu Trójmorza, gala otwarcia, w której udział weźmie prezydent RP Andrzej Duda. To on otworzy kongres, dwa dni paneli, dyskusji, ale też spotkań B2B, bo oprócz kongresu, samorządowego kongresu Trójmorza, na który przyjeżdżają goście z całego regionu Trójmorza, głównie oczywiście przedstawiciele samorządów, odbywa się też forum gospodarcze dla biznesmenów, którzy będą mogli spotkać się ze sobą, ale także spotkać się z przedstawicielami różnych instytucji, w tym instytucji samorządowych, by móc może razem jakieś nowe rozwiązania opracowywać, wykorzystywać te połączenia, które daje nam inicjatywa Trójmorza.
O tych wszystkich połączeniach Piotr Mateusz Bobołowicz będzie opowiadać w Radiu Wnet, w Kurierze, w Samopołudnie, w Popołudniu Wnet, w jutrzejszym poranku. A czy jest ktoś koło ciebie, by na ulicy przechodzi ktoś, mieszkaniec Lublina albo mieszkanka Lublina, która spieszy się do pracy? Czy to jest plac teatralny, który jest zupełnie opustoszały?
Nie jest to zupełnie opustoszały plac, ale jest to zupełnie ogrodzony plac z kontrolą policyjną. No, w związku ze względu na wizytę prezydenta RP trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa, więc nie każdy może sobie tutaj po prostu tak wejść.
No dobrze, zaczyna się od uroczystości otwarcia, od wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, współtwórcy idei Trójmorza razem z panią prezydent Chorwacji. Teraz ta idea trwa, idea się rozwija. Samorządowcy i ministrowie i politycy zjeżdżają się do Lublina, żeby o tym Trójmorzu porozmawiać. I jest tam Piotr Mateusz Bobołowicz. Piotrze, życzę owocnego dnia.
Dziękuję bardzo. Na pewno będzie ładna dzisiaj pogoda, a myślę, że i obrady panelistów i te spotkania i rozmowy, które tutaj nagram, będą również owocne i ciekawe.
Jest ktoś, w zeszłym roku był minister handlu z Bułgarii, aż z samej Bułgarii przyjechał, potem rząd w Bułgarii się rozpadł, szykują się nowe wybory parlamentarne, rządzą rządy techniczne, a kto teraz przyjedzie z tego Trójmorza?
Na pewno będą goście z regionów, które należą do sieci regionów Trójmorza, założonej przez województwo lubelskie. To jest w tym momencie już chyba około 20 regionów z 7 państw Trójmorza. Nie wszystkie państwa, niestety, nie wszyscy samorządowcy są tak chętni, bo na przykład Austriacy nie są. Taką informację też otrzymałem. Natomiast na poziomie tych gości zagranicznych, tutaj jeszcze muszę zobaczyć w programie, jacy to goście będą. Także jak tylko wejdę do środka budynku, to na pewno taką informację uzyskam.
Piotr Mateusz Bobołowicz. W Lublinie jest oko i przez to oko widać centralną ulicę, Plac Katedralny w Wilnie i teraz przeniesiemy się do Wilna.
Radio, robimy radio, radio, robimy radio, wnet, radio, robimy radio, radio, wnet.
A w Lublinie jest szefowa redakcji białoruskiej Radia Wnet, Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witam państwa.
Jakie są informacje na temat stanu zdrowia dyktatora Białorusi?
Oczywiście śledzimy za tym i wczoraj Łukaszenka po raz pierwszy od 5 dni choroby wystąpił publicznie. On pojechał do wojska sprawdzić, jak wygląda sytuacja w przestrzeni powietrznej Białorusi. Oznacza to, że odbył spotkanie z dowództwem sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej. Na tym spotkaniu nie powiedziano nic ważnego, a raczej tak, nic ważnego nie wyszło w przestrzeń publiczną. I wydawało się, że głównym zadaniem tej wizyty było spotkanie, było pokazanie tego, że Łukaszenka po prostu żyje. Ten obiekt spotkania został wybrany takim wojskowym obiektem niedaleko miejsca zamieszkania Łukaszenki i szpitala. Dopuszczony został ograniczony krąg osób, wojskowych osób, którzy nie będą tak dużo mówić. I muszę powiedzieć, że kiedy pojawiło się takie pierwsze zdjęcie z tego spotkania, na którym Łukaszenka był na ulicy z ministrem obrony Wiktorem Chryninem, to jest właściwie jego pierwsze zdjęcie od 9 maja, było widać, że on jest takim chorym, z lewy klęda, ma taki czerwony twarz, ale wciąż żyje. Ale już drugie zdjęcie Łukaszenki, już bezpośrednio z budynku tego sztabu, tej kwatery głównej wojska, pokazało, że to może być wątpliwość, że on żyje. Służba prasowa tak bardzo starałася, aby Łukaszenka był takim przystojnym i młodym na tym zdjęciu i po prostu wyretuszowała wszystko. I na tym zdjęciu Łukaszenka wyglądał jak woskowa lalka z Muzeum Madame Tussaud. A potem oczywiście to zdjęcie zostało usunięte ze wszystkich źródeł, ale Białorusinów już nie można było powstrzymać. Od dawna nie widziałam tylu memów na temat Łukaszenki.
A niedługo, a właściwie już, kiedy sztuczna inteligencja zacznie rządzić internetem, będzie można wyretuszować jeszcze piękniej. Łukaszenko może mieć i lat 18 na takich zdjęciach i w czasie takich wizyt, ale jednocześnie stan gotowości wojsk białoruskich jest podwyższony. Jakieś oddziały przesunęły się w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Czy coś o tym wiemy?
Nie wiemy na ten temat, nic jeszcze nie było. No tak, wczoraj podczas tego spotkania Łukaszenka z wojskowymi pojawiły się informacje, że stan gotowości bojowej na Białorusi jest podwyższony, ale to wszystko powiązane z wydarzeniami od soboty, kiedy w regionie Branskim zestrzelono zostało kilku samolotów, kilku śmigłowców rosyjskich. Z tego powodu po prostu była podjęta taka decyzja na Białorusi i oczywiście tam ograniczona ilość osób o tym widziała, ale wczoraj to była taka jedyna informacja, taka poważna informacja z tego spotkania Łukaszenka z wojennymi.
A ja Państwu przypomnę, że Radio UNET, redakcja białoruska Radia Wnet, codzienny program od godziny 5 do godziny 6 to są Świty Wolności i Białoruskie Noce od godziny 11 do godziny 1 w nocy. To jest taki czas, w którym po białorusku i do Białorusinów mówi Radio Wnet. Tak się codziennie dzieje, prawda, Olu?
A tak, prawda, ale jeszcze zapraszam Państwa w środę do naszego studia białoruskiego o 9:10. To mówimy o wydarzeniach na Białorusi po polsku.
A Radio UNET nadaje też w Wilnie na falach Radia z Nadwili i w Rydze na falach jakiego radia?
Na falach Radia Lotwa 4.
To tym możemy się pochwalić. Bardzo serdecznie, Olu, dziękuję. Na zakończenie patrzę na zegarek. Jakub Duszak jest już w studiu, ale możemy powiedzieć, jaka pogoda jest w Wilnie.
A w Wilnie jest dzisiaj pochmurno, powiem tak. I wydaje się, jeszcze nie byłam po prostu na ulicy i wydaje mi się, że pada.
A taki wierszyk znasz? Deszcz majowy, deszcz o wiośnie, kogo zmoczy, ten wyrośnie.
Nie znam, ale już.
Ale już znasz. Olga Siemaszko, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wilna, korespondencję o Białorusi. Przypominam Państwu, Kurier Wnet numer 107 jest już w kioskach. Dużo ciekawych artykułów, ale teraz czas na wiadomości.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Atak rakietowy na Kijów, relacja Dmytra Antoniuka, 26 miliardów złotych na nowe programy PiS, zapowiada premier, oraz nieznani sprawcy zbezcześcili groby ofiar stalinizmu na Białorusi. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
W nocy Rosjanie znów ostrzelali Kijów. Wszystkie pociski zostały zestrzelone przez obronę przeciwpowietrzną. O szczegółach z Kijowa mówił w poranku wnet Dmytro Antoniuk.
Te rakiety i to, co leciało na Kijów, po tym zastrzeleniu ich odłamki jednak spadły w różnych dzielnicach Kijowa. Wiadomo o tym, że spadły te odłamki na zoo. Nie ma informacji o tym, czy są zabici albo uszkodzone zwierzęta, ale wiemy o tym, że jednak są uszkodzeni ludzie. Ile ich jest i w jakim oni są stanie, na razie my nie wiemy.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała korespondencja na wnet.fm. Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę dronami, rakietami i prawdopodobnie również pociskami balistycznymi. W obwodzie mikołajowskim ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 4 rakiety kalibr wystrzelone z Morza Czarnego. 26 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Polsat News, że tyle będą kosztować programy ogłoszone na weekendowej konwencji PiS. Chodzi o waloryzację programu 500+ do kwoty 800 zł, darmowe leki dla młodych i seniorów oraz bezpłatne autostrady. Premier powiedział, że te dodatkowe pieniądze wezmą się przede wszystkim ze wzrostu gospodarczego i uszczelnienia podatków. Wskazał, że dzięki wdrożonym działaniom do budżetu zaczęło wpływać dużo więcej wpływów z podatków. Ze 123 miliardów złotych na około 290 miliardów w tym roku. To jest podatek VAT i z około 33 miliardów na 90 miliardów złotych to jest podatek CIT. Premier mówił również o możliwości ekshumacji Polaków spoczywających na zachodniej Ukrainie, o czym miał rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim podczas wizyty w Berlinie.
Pojawiły się również kwestie historyczne. Rozmawialiśmy także o ekshumacji. Domagamy się tych ekshumacji, czy prawa do wykonania tych ekshumacji jak najszybciej. Chcemy, żeby to się stało jeszcze w maju i w czerwcu i liczę na to, że tym razem słowo będzie dotrzymane.
Mówił premier Mateusz Morawiecki. Nieznani sprawcy zbezcześcili groby ofiar stalinizmu we wsi Hajsy w obwodzie witebskim na północy Białorusi. Złamano ponad 30 krzyży oraz metalowe drogowskazy informacyjne memoriału utworzonego przez miejscową ludność. To jest najbardziej destrukcyjny z aktów wandalizmu popełnionych w tym miejscu w ciągu ostatnich lat. Jan Dzierżacał, aktywista i społeczny i odkrywca masowych grobów w Hajsach, powiedział, że sprawcy działali z użyciem techniki, bez której nie można było dokonać zniszczeń na tak dużą skalę. Władze od samego początku istnienia memoriału prowadziły kampanię propagandową, zaprzeczając faktowi zabójstwa w tym miejscu setek ludzi przez NKWD. W latach 1937-41 NKWD-ści rozstrzelali w Hajsach Białorusinów i Łotyszy z mniejszości narodowej białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W tym roku na Grodzieńszczyźnie dokonano 7 aktów wandalizmu na grobach bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz żołnierzy Armii Krajowej. W niektórych wypadkach cmentarze dewastowano z udziałem władz i pod kontrolą milicji. Ponad 40 europejskich przywódców przyleci dzisiaj do Islandii. Rozpoczyna się tam dwudniowy szczyt Rady Europy. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Spotkanie będzie dopiero czwartym w 74-letniej historii istnienia organizacji. Głównym tematem będzie najprawdopodobniej wojna na Ukrainie, w tym przede wszystkim możliwości zadośćuczynienia dla ofiar rosyjskiej agresji. Ukraina także jest członkiem Rady Europy. Rosja została z niej wykluczona. Politycy mają też rozmawiać o innych współczesnych wyzwaniach, takich jak zmiany klimatyczne oraz rozwój sztucznej inteligencji. Islandia nie ma swojej własnej armii, dlatego bezpieczeństwa podczas obrad pilnować będą między innymi brytyjskie siły powietrzne. Po zakończeniu spotkania w Reykjaviku prezydencję w Radzie Europy obejmie Łotwa. Irlandzki dziennik opublikował opinię napisaną przez sztuczną inteligencję, podaje Rzeczpospolita. Redaktor naczelny The Irish Times wyraził szczery żal po tym, jak jego dziennik opublikował opinię zatytułowaną Obsesja irlandzkich kobiet na punkcie sztucznej opalinizny jest problematyczna, która jak się okazuje przynajmniej częściowo została napisana przez sztuczną inteligencję. Redakcja opublikowała w czwartek opinię, sądząc, że jej autorką jest 29-letnia Adriana Acosta Cortes, pracownica ochrony zdrowia. Jednak już w piątek czytelnicy zaczęli poddawać w wątpliwość to, czy personalia autorki i jej zdjęcie są prawdziwe. W związku z pojawieniem się wątpliwości treść artykułu została usunięta, a w jej miejsce pojawił się komunikat, że tekst artykułu jest obecnie sprawdzany.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu głównie na południu kraju. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich, nad morzem i na Podhalu do 21 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry. Rozegrano wczoraj dwa mecze. Jeden w Ekstraklasie, a drugi w Ekstralidze. Najpierw piłkarska. Dokończono 32. kolejkę. Warta przegrywa z Radomiakiem 1-2. Przepraszam, Radomiak strzelił dwa gole w ciągu 5 minut. 23. minuta Machando i za chwilę Semedo. Przy tej drugiej bramce bardzo duży błąd bramkarza Warty Adriana Lisa. Warciarze strzelili gola Savic w 53. minucie. Radomiak wygrywając 2-1 już spokojnie utrzymuje się w naszej ekstraklasie. Natomiast jeszcze walczą o to, żeby nie spaść Śląsk i Wisła Płock. Ostatnio bezpośredni mecz i 3-1 dla wrocławian, ale jeszcze zostały dwie kolejki do rozegrania. No i w gorszej sytuacji Śląsk, chociaż rzeczywiście wszystko jeszcze może się wydarzyć. Wiemy już, że z ligi zostały zdegradowane Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Natomiast PGE Ekstra Liga Żużlowa. Motor Lublin wygrywa z Wilkami Krosno 56-34. Jarosław Hampel 14 punktów dla zwycięzców. Holder, Lindgren i Cierniak po 10. Natomiast Jason Doyle 34 punkty, 8 właśnie Australijczyka. No i to zwycięstwo Motor Lublin zadedykował Dominikowi Kuberze, swojemu zawodnikowi, który odniósł bardzo poważną kontuzję podczas kwalifikacji na Stadionie Narodowym w Warszawie. Iga Świątek nie doczekała się wczoraj meczu czwartej rundy. Długo zawodniczki czekały na to, czy mecz zostanie rozegrany późnym wieczorem, ale deszcz i fatalna pogoda w Rzymie storpedowało właśnie to rozegranie. Donna Vekic, bo tak się nazywa chorwacka rywalka Igi Świątek, również czekała. No i dzisiaj 13:30 ten mecz w Rzymie zostanie rozegrany, a na zwycięstrzynię tego meczu już czeka Jelena Rybakina, więc bardzo znana tenisistka, no ta, która wygrała swego czasu Wimbledon, a więc zadanie coraz trudniejsze, ale Iga jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Równie w dobrej jak piłkarze Barcelony, którzy wczoraj świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, przejechali otwartym autokarem przez ulice stolicy Katalonii, fetowani przez ogromne fale rzesze swoich sympatyków. Bardzo dobrze też w tym wszystkim czuł się Robert Lewandowski. Natomiast ten, który steruje Barceloną, a więc Juan Laporta, powiedział, że rozmawiał z Messim i przekonuje go, iż Argentyńczyk ma wrócić właśnie do stolicy Katalonii. Wiemy, że Messi już nie zagra w Paryżu. Ta przygoda dwuletnia się kończy. Bardzo poważnym kandydatem na sprowadzenie Lionela Messiego jest klub z Arabii Saudyjskiej, Al Hilal, ale jak napisał Laporta, zrobi wszystko, by pozyskać Messiego, tak przynajmniej podkreśla dziennikarz, który jest bardzo blisko związany z Barceloną, Gorgi Gowy. Napisał: Laporta powiedział Messiemu, że zrobi wszystko, by go pozyskać. Messi odpowiedział, że chce wrócić na Camp Nou. Tak napisał dziennikarz z Katalonii, blisko związany z Barceloną. Lionel Messi rozegrał w sumie dla Barcelony 778 razy właśnie mecze dla Barcelony w trykocie. Jego bilans jest fenomenalny. 672 gole oraz 303 asysty. Nieprawdopodobnie. No pewnie wszyscy chcieliby, by Messi wrócił do Barcelony, a chyba najmniej sam Robert Lewandowski, bo wiadomo, że może być tak, iż Messi będzie chciał grać na tej pozycji, na której jest obecnie Lewandowski. Chociaż Lewy tyle zrobił dla Barcelony w tym sezonie, iż myślę, że znajdzie się miejsce i dla jednego, i dla drugiego wybitnego piłkarza. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10:30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja Jak pies z kotem, Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Autopromocja.
Pierwsza taka w polskim eterze. Audycja o sportach motorowych.
Formuła 1, WRC, a także serie, w których rywalizują polscy kierowcy. Rozmowy z kierowcami i dziennikarzami ze świata sportów motorowych w audycji Czas na Motorsport. Każdy wtorek o godzinie 22 na antenie Radia Wnet. Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów i Polski Karting.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Teraz patrząc na te ciemne chmury, które przesuwają się po niebie Warszawy, nie uwierzą Państwu, że o 8 rano było niebo błękitne. Łukasz, a tak było i wydawało się, że ta pogoda będzie piękna, a tymczasem Łukaszu się zepsuła nam pogoda. No i co?
Ale rano było tak ładnie. Jeszcze...
A tu widziałeś, potwierdzasz.
Tak jest, żeby... o 5 było ładnie, o 6 było ładnie, o 7 też było całkiem ładnie.
A 8 jest brzydko, ale na brzydką pogodę zawsze dobra jest ładna piosenka i teraz będzie ładna piosenka. Słowa napisał Andrzej Wojciechowski, a zaśpiewa Magda.
Jest godzina 8:13, słuchają Państwo Radia Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Stanisław Szwed, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry państwu.
Bardzo pan był zdziwiony w niedzielę, jak Jarosław Kaczyński powiedział, że świadczenie 500+ będzie już liczyło 800 zł.
Zaskoczony, bo no myślę, że nie spodziewaliśmy się, że będzie taka kwota zaproponowana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tym bardziej, że no wcześniej myśmy o tej informacji nie wiedzieli. Dlatego no na pewno duże zaskoczenie, zaskoczenie miłe.
Nikt się z panią minister, z panem ministrem nie konsultował? Nikt z władz partii nie pytał się, czy to jest możliwe, czy to jest realne? W ogóle byliście wykluczeni z dyskusji?
Nie, my przygotowujemy różne analizy również w ramach programu 500+, jakie są skutki finansowe, ale nie tylko, ile osób korzysta, to jest na bieżąco robione, ale o konkretnej kwocie nie było tutaj rozmowy w tym gronie naszym.
Przez wiele tygodni, przez wiele miesięcy resort rodziny mówił, nie planujemy, nie pracujemy nad żadną waloryzacją świadczenia, a teraz co?
Ale teraz będziemy pracować, jest decyzja i już przygotowujemy się do nowego rozwiązania, tak żeby od 1 stycznia 2024 800 zł w ramach programu 500+ już było dla każdego dziecka.
To teraz musicie szybko napisać ustawę, jak rozumiem.
Znaczy, to nie jest jakaś skomplikowana rzecz, bo utrzymujemy te same warunki korzystania z programu 500+, tylko podnosimy kwotę do 800 zł. Czyli tutaj wszystkie inne reguły utrzymujemy, czyli zarówno składanie wniosków elektronicznie, zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie dalej się tym zajmował, jak również dla wszystkich dzieci do 18 roku życia bez żadnych ograniczeń. Czyli tu nie ma żadnych zmian. Jedyną zmianą to jest podniesienie kwoty z 500 zł do 800 zł.
Dlaczego 800 zł? Powiedział pan minister, że były badania, że wyście to skrupulatnie i rozsądnie badali w ministerstwie. Zaskoczył was Jarosław Kaczyński mówiąc 800. Pan minister rozumie, dlaczego 800, a nie 750 albo 1000 zł?
No myślę, że tutaj też brano pod uwagę kwestie inflacyjne. Wiemy, że inflacja dzisiaj doskwiera naszemu narodowi, ale walczymy i też wspieramy rodziny, żeby w tym trudnym okresie inflacyjnym no, te koszty były jak najniższe. Stąd też ta proporcja, myślę, 800 zł też z tego w jakiś sposób wynika.
No ale 800 to jest więcej niż inflacja, tak wczoraj mówił chociażby poseł Zbigniew Kuźmiuk, że to jest ponad inflację, więc dajecie
to jest
więcej.
Zawsze troszkę może być więcej i to jest lepiej, bo dajemy więcej środków dla rodzin. Tutaj tak bym nie dochodził się, czy to ma być 750 czy 800, no przyjedźmy kwotę 800 zł.
Donald Tusk, to jest prosta ustawa, to może ma rację, że warto ją przyjąć od 1 czerwca na Dzień Dziecka. No, zdążylibyście z taką ustawą?
Wcześniej Donald Tusk nas atakował, że rozdajemy pieniądze, teraz mówi, że poprze rozwiązania. No, wiarygodność Tuska znamy i nie przywiązujemy większej wagi do jego słów, bo jego głównym programem to jest obrażanie naszych wyborców, naszych rodaków, bo przecież też obrażał też naszych rodaków, jeśli chodzi o program 500+, przecież to były znane jego słowa i jego ekipy.
No ale z drugiej strony teraz was przelicytował. Mówi, dam tyle sama, nawet szybciej. No i co będzie, jak to Platforma złoży projekt ustawy podnoszącej świadczenie do 800 zł?
Jeżeli ktoś wierzy jeszcze Donaldowi Tuskowi, że on realizuje swoje obietnice, to niech sobie przypomni jego rządy, jak zapowiadał, że wiek emerytalny nie wzrośnie po przyjściu do władzy, od razu wiek emerytalny został podniesiony.
A co w zasadzie da świadczenie 800+?
Jeszcze raz, panie...
Co da Polakom 800+, co da gospodarce? Jaka to jest zmiana jakościowa dla polskich rodzin?
My też to traktujemy jako też środki inwestycyjne, bo przecież te środki są wydawane, będą też wchodziły w gospodarkę, napędzały tą gospodarkę, a z drugiej strony oczywiście wsparcie dla rodzin, bo przecież rodziny tu są najważniejsze w tym przypadku i dla rodzin kolejne wsparcie w ramach tego programu będzie też... Dobrze przyjęte, bo jest potrzebne, żeby zwiększyć środki dla naszych rodzin.
No ale kiedy wchodziło 500+, była inna sytuacja na rynku pracy, inna była sytuacja z jakością wynagrodzeń. Teraz mamy zupełnie inną sytuację. Ten sam instrument w zupełnie innych warunkach ekonomicznych spełni swoje zadanie, panie ministrze?
Myślę, że tutaj program tak jest już wkomponowany w nasze życie codzienne i że wszyscy się do tego programu już nie tylko przyzwyczaili, ale chcą, żeby ten program funkcjonował. I podniesienie tej kwoty to też wynika z tych analiz, o których wcześniej mówiliśmy, dotyczącej sytuacji inflacyjnej w Polsce.
To jeszcze pytanie o koszty. Pan się nie boi o budżet. Ja wiem, to inny resort. Wy raczej wydajecie, kto inny ma zarabiać, ale rząd to baduje jako całość. Nie ma takiej obawy, że ten projekt znacząco podwyższy deficyt.
Szacujemy, że te wyższe środki to będą gdzieś na poziomie 24-25 miliardów złotych. Wprowadzamy to od 1 stycznia 2024, bo jeszcze w tym okresie tego roku ta inflacja jest wysoka. Liczymy i też takie prognozy są, że inflacja będzie spadała, że w przyszłym roku ta inflacja już będzie jednocyfrowa. Stąd też ten okres wejścia w życie na 1 stycznia 2024. I tutaj oczywiście jak do tej pory pokazujemy, że środki na te programy znajdujemy, to jest kwestia też związana z uszczelnianiem naszego systemu. Będą też jeszcze kolejne zmiany podatkowe, o których mówił pan premier. Także myślę, że spokojnie na to patrzymy, jeśli chodzi pod kątem budżetowym. Tak tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia do realizacji tych programów.
To jeszcze jedno takie z tych prostych, oczywistych pytań. Inflacja. Parę tygodni temu Jarosław Kaczyński mówił, nie będzie waloryzacji do 700+, bo to by napędziło inflację. Minęło parę tygodni, kilkadziesiąt dni, proponuje 800+.
Myślę, że te analizy pokazują, że inflacja będzie spadała, bo też są takie zapowiedzi, tak jak powiedziałem.
A wy ją podbijecie.
Nie,
żeby nie spadło za bardzo.
2024 ta inflacja będzie jednocyfrowa. Myślę, że spokojnie, jak mówię, traktujemy to też jako środki inwestycyjne.
Projekt będzie przyjęty, uchwalony przez Sejm przed wyborami czy po wyborach?
Przed wyborami takie są zapowiedzi, że te rozwiązania, które zapowiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, będą przyjęte przed wyborami. Wiem, że będzie też posiedzenie specjalne Rady Ministrów, która określi harmonogram wdrażania projektów ustaw i myślę, że tutaj spokojnie zdążymy, jeśli chodzi o proces legislacyjny.
W studiu jest Krzysztof Skowroński cały czas.
Panie ministrze, to jeżeli ta ustawa przejdzie przed wyborami, to w takim razie może się opłaci zagłosować na Donalda Tuska, bo wtedy będzie i 800+, i 60 tysięcy wolnych od podatku.
Ja już powiedziałem wcześniej, że zapowiedzi Donalda Tuska no, są mało wiarygodne, stąd też nie zmieniamy tutaj naszych propozycji. To, co proponujemy, chcemy, żeby weszło w życie od 1 stycznia 2024 roku. I oczywiście jest to też, będzie to też ujęte w naszym programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję.
No, ale to nie jest tak, panie ministrze, w takim wypadku, że jeżeli Polacy wybiorą Donalda Tuska, to tego projektu nie będzie.
No, ja już powiedziałem, że nie wierzę, że po wygraniu, ewentualnym wygraniu wyborów przez ekipę Donalda Tuska te rozwiązania, o których on teraz mówi, wprowadzi w życie, bo nigdy nie dotrzymywał słowa.
To jeszcze...
Dlaczego by teraz miało się coś zmienić w tym zakresie?
No, ale możecie powiedzieć tak, że...
Głównym programem, jak pan redaktor doskonale wie, to jest odsunięcie PiSu od władzy i obrażanie naszych rodaków.
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, gościem Poranka Wnet, czyli nie będzie takiego wyboru przy urnach do głosowania, że jeżeli poprzecie PiS, to będzie, jak wybiecie Platformę, to nie będzie, ustawa będzie przyjęta i podpisana przez prezydenta.
Dokładnie tak.
Czyli to nie będzie element wyboru przy urnach.
No oczywiście, w jakim sensie nie, no bo oczywiście tutaj kwestia dotycząca przyjętych tych rozwiązań jest tutaj istotna, ale tak mówię, zaczekamy, Rada Ministrów określi harmonogram wdrażania tych rozwiązań, także że myślę, że tutaj trzeba spokojnie
to, żeby poczekać. Harmonogram skończyć, kiedy Ministerstwo Rodziny przedstawi projekt, to jest w maju, w czerwcu, jak pan minister przewiduje?
No myślę, że tutaj w tych najbliższych dwóch miesiącach, czyli albo maj, czerwiec, takie rozwiązanie zostanie przedstawione przez nasz resort.
To długo jak na tak prostą ustawę.
No ale wie pan, no panie redaktorze, no jeszcze spokojnie trzeba do tego podejść, także nie chodzi o długość, tylko o realizację, bo to nie ma znaczenia, czy my to przyjmiemy w ciągu jednego dnia, czy tygodnia. Jest zapowiedź, musimy do tego się też przygotować zarówno ustawę, uzasadnienie. To wszystko musi też być współgrane z tym, co powiedziałem, czyli też z harmonogramem, który przyjmie Rada Ministrów, jeśli chodzi o wdrażanie tych rozwiązań.
Prezes PSL-u mówi, postulujemy 800+ dla pracujących, dodatkowa praca i nadgodziny bez podatków, dobrowolny ZUS dla samozatrudnionych, praca musi się opłacać, mówi Władysław Kośniak-Kamysz.
Wiemy, że program 500+, a teraz będziesz 800+, jest programem powszechnym, skierowanym dla wszystkich. Tutaj nie chcemy wprowadzać żadnych ograniczeń, zmieniać się głównych reguł tego programu. Są inne rozwiązania, które pomagają w tym zakresie, jeśli chodzi o rodziny.
Czyli tutaj, ale ta uwaga, żeby to powiązać z pracą, to nie byłoby lepsze, żeby ci, którzy pracują, żeby ten program zachęcał do pracy Polaków?
Znaczy myślę, że to tak to jest w ramach polityki prorodzinnej, jeśli chodzi o te rozwiązania, o których pan redaktor mówi, to lepszymi rozwiązaniami są kwestie podatkowe i takie rozwiązania wprowadzamy w życie. I jeszcze będą kolejne propozycje w następnych miesiącach dotyczące tej sfery.
A może ta ustawa 800+ będzie co nieco szerszą nowelizacją niż tylko zmianą kwoty? Może będzie wpisana tam waloryzacja, panie ministrze?
Może też tak być.
To jest
jeszcze nie jest tutaj przesądzone, ale może też tak być. Zobaczymy.
Czyli świadczenie będzie tak jak emerytury waloryzowane.
No tutaj, jeżeli byłaby waloryzacja, no to musiałaby być na poziomie takim, jak są przygotowane kwestie związane z waloryzacją systemu emerytalnego. Ale decyzji jeszcze tutaj nie ma w tym zakresie, także tutaj musimy jeszcze te kwestie też...
Od czego to zależy? Od decyzji politycznej czy merytorycznej?
Zawsze jest pierwsza decyzja polityczna, a później najpierw decyzja przygotowawcza, później decyzja polityczna, a później merytorycznie przygotowujemy rozwiązania.
Pan jest zwolennikiem, żeby w tej ustawie nowej, znowelizowanej była już waloryzacja?
Myślę, że to jest jakaś kwestia do rozstrzygnięcia, czy tutaj waloryzację wprowadzamy, czy kwestia kolejnego któryś tam lat i świadczenie będzie wzrastało. To jest tutaj, jak mówię... Nie ma jeszcze w jakiś sposób decyzji.
Jeszcze jedno trochę pytań o emerytury. Dzisiaj Rada Ministrów zajmie się 14. emeryturą. Kiedy będzie wypłacana i dla kogo? Coś się zmieni w tej 14. emeryturze?
Na tych samych zasadach jak w ubiegłym roku, czyli będzie ta kwota limitowana, z tym, że tutaj mamy taką możliwość, bo jest w ustawie zapisane, że Rada Ministrów określi wysokość tego limitu, do którego jest pełna wysokość 14 emerytury, jak i datę wypłaty emerytur. Czyli w tej chwili jeszcze dokładnej daty nie możemy podać, ale możemy powiedzieć, że będzie to na jesień tego roku.
Przed 15 października.
Jesień to też jest przed 15 października.
Wrzesień, październik, 14 emerytura. Płaca minimalna będzie podnoszona do ponad 4000?
No zapewne tak, w związku z inflacją.
Czyli tutaj mamy deklarację, czyli 1 stycznia roku przyszłego to jest płaca minimalna 4250?
No tutaj jeszcze w tej chwili nie ma, bo oczywiście to będzie prognoza przygotowywana na przyszły rok, ale zapewne będzie to ponad 4000. Bo inflacja jest wysoka.
Powiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
I do usłyszenia, do zobaczenia. Na zegarach jest godzina 8:27. Kończymy wywiad poranku.
A tak bardzo chciałem zapytać pana ministra, jaki ustrój teraz budujemy, no bo w końcu płaca minimalna, jeśli wzrośnie do 4000 złotych, to się zastanawiam, co niektórzy przedsiębiorcy będą mogli zrobić. Czy też ci ludzie, którzy u nich pracują, nie przejdą na bezrobocie?
Na przykład. Ale te pytania, mamy nadzieję, zadamy w szerszej rozmowie w przyszłym tygodniu. Może pani minister Marlenie Maląg, to byłoby najlepiej.
Ale bezrobotna nie jest Aga Zarian i zaśpiewa teraz w
reklamie.
Za kilka minut obiecana w poranku wnet rozmowa z Pawłem Lisickim, ale teraz z Łukaszem Jankowskim przeglądamy dwie albo nawet trzy gazety, które są na naszym stole. Kurier Wnet, zachęcam Państwa do czytania, Dziennik Gazety Prawna i Rzeczpospolita. Co w Rzeczpospolitej?
W Rzeczpospolitej na początku oczywiście to, co wydarzyło się w dniu wczorajszym i w weekend, czyli obietnice wyborcze, ryzykowna licytacja. Piotr Skiwrowski pisze, PiS chce wygrać wybory zmieniając 500+ w 800+. PO podbija stawkę, a biznes załamuje ręce. Artykuł o tym, jak wydatki mogą wpłynąć na gospodarkę, jak obietnice wyborcze mogą na to wpłynąć. To tak na początek ekonomicznie, a na stronie trzeciej politycznie. W zasadzie całe wydanie pod względem polityki i ekonomii skupione na dwóch najważniejszych partiach, ale ciekawy artykuł jest na stronie czwartej. Łapówki kuszą policjantów. Korupcja, ale i sprzedaż tajemnic, a także kierowanie gangiem. Takich przestępstw dopuszczali się funkcjonariusze i co się zmienia wśród policjantów, którzy stają przed organami ścigania, to jest tak, że jest ich ciut mniej niż w roku 21, ciut mniej było w roku 22, ale znacznie więcej jest przestępstw właśnie korupcyjnych.
Jak na materiał śledczy, to całkiem krótki ten artykuł, czyli to nie jest materiał śledczy, tylko jakaś...
Opisanie statystyk, ale ciekawych statystyk. W całym ubiegłym roku 251 policjantów usłyszało 1563 zarzuty. To 67 funkcjonariuszy mniej, ale co ciekawe, korupcja i przestępstwa wśród funkcjonariuszy gwałtownie rosną w stolicy.
A nie wiem, czy wiedziałeś o tym, czy Państwo o tym wiedzieli, że rusza pierwsza od wielu lat budowa całkiem nowej linii kolejowej w naszym kraju, z Krakowa w stronę Nowego Sącza i Rabki. Startuje najtrudniejsza inwestycja kolejowa w historii Polski. Prawie 60 kilometrów. Trasa rozpocznie się w podkrakowskim Podłężu i dalej przez Gdów dotrze do miejscowości Skrzyc, gdzie rozgałęzi się na wschód do Tymbarku i na południowy zachód do Kasiny Wielkiej. W obu miejscowościach linia połączy się z istniejącą trasą Chabówka-Nowy Sącz, którą trzeba gruntownie zmodernizować, a miejscami zbudować w całkiem nowym przebiegu. Czyli jest inwestycja kolejowa, panie Łukaszu.
To nie wiem, czy pan redaktor wiedział, że pojedziemy także od tych wakacji po raz kolejny, po 30 latach przerwy, koleją gdzie?
Do Wilna.
Nie, nad Zalew Zegrzyński.
Naprawdę?
Naprawdę. To będzie informacja.
Łukasz jest żeglarzem, więc informacja...
Jeszcze niezmotoryzowanym, więc informacja w sam raz, jak znalazł, więc nie tylko duże trasy, ale także te mniejsze są uruchamiane. Rzeczpospolita, strona 9. Eurosceptycyzm może wzmagać. Tomasz Grzegorz Gross, politolog, napisał tekst o tym, jak w czasie kryzysów Unia nie powinna odbierać kompetencji narodowym demokracjom i czym to się może skończyć. Tekst, jak na Dziennik Rzeczpospolita, nieoczywisty.
Łukaszenko znowu umiera, czy tym razem na poważnie? Znak zapytania w Dzienniku Gazety Prawnej na ostatniej stronie. Wyborcze popuszczanie pasa. Resort finansów pracuje nad zmianami stabilizacyjnej reguły wydatkowej, które pozwolą na wyższe wydatki w przyszłym roku. Łukaszu, objaśnij ten tytuł.
To jest bardzo proste. Istnieje coś takiego jak reguła, która ma w dłuższej perspektywie kilkuletniej stabilizować się finanse publiczne i faktycznie rząd już od paru tygodni, to jest znane, więc nie jest żaden news, tą regułę wydatkową będzie zmieniał. Chodzi o to, żeby wyłączyć z zadłużenia wydatki na armię. Taki był postulat rządu Mateusza Morawieckiego jeszcze przed pandemią, żeby to unijne agencje, które liczą zadłużenie w ramach unijnego paktu stabilności, który był przyjęty w ramach utworzenia Unii Walutowej, żeby właśnie z zadłużenia wyłączyć wydatki na zbrojenia. To się nie udało. Unia się nie zgodziła, więc Polska wprowadza taką zasadę we własnej regule wydatkowej. Warto pamiętać, że przy okazji pandemii słynne warunki z Maastricht, nie wiem, czy pan redaktor pamiętał,
3%
między innymi są zawieszone i pracujemy pracujemy, czy Unia pracuje nad tym, żeby to znowelizować. Nie ma zgody, ale chwilowo jest tak, że można się w Europie zadłużać i Komisja Europejska żadnych retorsji za to nie da.
Czyli w gruncie rzeczy może być i 800 plus i 60 tysięcy wolne od podatku i 800 plus dla każdego, który pracuje. Hula i dusza.
Piekła nie ma oczywiście w kontekście Komisji Europejskiej, bo ekonomia i jej prawa pozostają takie, jakie były.
A tekst Krzysztofa Skowrońskiego w Kurierze Wnet przypomniał mi, że 25 maja Radio Wnet kończy 25 lat. Łukasz.
Co?
Ile? 14.
Taki
14. Dwa, nie, 25 skończymy zalet 11. Już państwa możemy zaprosić na nasze 25 urodziny. Proszę się do tego przygotować. Jest na to 11 lat. A teraz wybierzemy jakąś piosenkę, Łukasz. Tylko po polsku. Manam.
Widzę, dał mi pan pełną paletę wyborów. Mamy trzy piosenki Manamu, jedną do Doors. Skoro mieć po polsku, to odpadają. Ta ostatnia odpada, więc wybór nie jest jakoś bardzo zimno, ale rzeczywiście ostatnie dni maja nie są takie pogodne, jakbyśmy chcieli. To może zakrajmy o pewnym zimnym maju.
Gościem Poranka Wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, intelektualista, autor wielu książek. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Otworzyłem tygodnik Do Rzeczy na 44. stronie, strona opinii, kto wygra wojnę na Ukrainie, tekst Mariusza Dzierżawskiego, i to pytanie kieruję do Pawła Lisickiego.
No, kto wygra wojnę na Ukrainie, to się okaże, bo ona trwa i nie chce się skończyć. A tak naprawdę bardzo trudno moim zdaniem wyrobić sobie taką prawdziwą opinię, biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo cząstkowe informacje na temat przebiegu tej wojny. Toczy się coś w rodzaju wojny propagandowej od samego zresztą początku. No i w związku z tym każda ze stron uczestniczących bezpośrednio w tej wojnie przekazuje wyłącznie informacje korzystne dla siebie. Co jest w pewien sposób zrozumiałe, ale co z punktu widzenia kogoś, kto próbuje analizować czy budować swoją opinię w oparciu o fakty, a nie w oparciu o to, co mu się przekazuje, jest bardzo trudne. No tak na przykład od samego początku my możemy przecież zauważyć, że twierdzenia mówiące, na przykład propaganda rosyjska próbowała pokazać, że na samym początku, że jest to wyłącznie operacja specjalna, tak to nazywali, że wojna jest operacją specjalną, że zakończy się szybko, sprawnie i tak dalej. Okazało się, że to jest funta kłaków warte. Cała ta rosyjska opowieść i propagandowa opowieść o wielkiej potędze okazała się nieprawdziwa. No ale z drugiej strony mamy przecież również inną propagandę mówiącą o tym, że Rosja się zaraz rozpadnie, że armia jest słaba, że toczą się bez przerwy nieustanne walki wewnętrzne, że zaraz zabraknie broni, amunicji i tak dalej, i tak dalej. No łatwo zauważyć, dzisiaj zdaje się został przeprowadzony na Kijów kolejny atak rakietowy. Nic nie wskazuje na to, żeby Rosjanom się amunicja skończyła. Dlatego najkrócej mówiąc, bardzo trudno zdobyć się na taką, nazwijmy to, racjonalną i opartą na faktach opinię, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zakładnikami wojny propagandowej.
To zacytuję Mariusza Dzierżawskiego, a jednak coś wiemy. Bardzo wielu korespondentów polskich jeździ na Ukrainę. Mamy bardzo wiele wywiadów, bardzo wiele relacji bezpośrednio z linii frontu, czy też z tych wszystkich miejscowości, które są ostrzelane. Wiemy, Kijów nie został zdobyty. Wiemy, że Bachmut się broni, że w tej wojnie Rosji nie idzie tak, jak zamierzała. Przecież Putin zamierzał zdobyć Kijów w ciągu kilku tygodni, tam postawić czerwoną flagę, wprowadzić swojego prezydenta i zacząć rządzić, tak jak do tego się przyzwyczaiła Rosja Ukrainą przez następne kilkaset lat. Zacytuję Mariusza Dzierżawskiego. Zwycięstwo armii ukraińskiej jest nierealne. Wariant fiński prezydentowi Zełenskiemu nie odpowiada. Jakie są więc inne scenariusze? Czy z tym pierwszym zdaniem się zgadzasz? Zwycięstwo armii ukraińskiej jest nierealne.
No, to znaczy wszystko jest, diabeł tkwi w szczegółach, a szczegóły w tym przypadku oznaczają dokładne sprawdzenie, jakimi pojęciami się posługujemy. Co to znaczy zwycięstwo armii ukraińskiej? Jeśli przez zwycięstwo armii ukraińskiej rozumiemy wyparcie Rosjan ze wszystkich terenów podbitych, zajętych czy okupowanych, najpierw po roku 2014, a następnie po 24 lutym 2022 roku, to ja się z takim twierdzeniem zgadzam. Nie wyobrażam sobie, żeby armia ukraińska była w stanie, albo inaczej, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, bo kwestia wyobrażenia jest bardzo subiektywna. Wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby armia ukraińska była w stanie w obecnej sytuacji odbić tereny zajęte najpierw po roku 2014, a już być może w jakimś stopniu te, które Rosja zajęła po 24 lutym, ale kosztem gigantycznych ofiar ludzkich i ryzykiem, łącznie z ryzykiem zaostrzenia się tego konfliktu w taki sposób, który mógłby spowodować jego rozlanie się na pozostałe państwa. No chciałbym usłyszeć, no bo jeśli jest ktoś twierdzi coś innego, to musi wykazać, czy musi stwierdzić, że można wyobrazić sobie skuteczne działania takich konwencjonalnych sił ukraińskich, które są w stanie doprowadzić do tego, o czym tutaj mówię, czyli do wyparcia Rosjan z tych terenów. No można uważać jeszcze czy inaczej. Jeśli można uważać, że zwycięstwo armii ukraińskiej będzie polegało na tym, że w ogóle nie tylko odbije to, co zostało stracone w tych dwóch turach, no ale pójdzie dalej i w cudzysłowie na przykład, nie wiem, podbije Moskwę, tak? Zdobędzie Rosję. No, jak my definiujemy to zwycięstwo, bym chciał wiedzieć.
Zwycięstwo, tak jak definiuje to prezydent Zełenski, rzeczywiście odzyskanie tych terytoriów, które należały do Ukrainy przed 2014 rokiem i odzyskanie Krymu. To jest definicja zwycięstwa, która płynie ze strony ukraińskich polityków i ukraińskich żołnierzy. To innej definicji chyba nie ma.
No to jeśli taka jest ta definicja, to wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne i nie wierzę w tego typu powodzenie takiej operacji.
To w takim razie uważasz, że jak i kiedy skończy się ta wojna?
No ta wojna może się skończyć, jeszcze może trwać bardzo długo, biorąc pod uwagę, ona będzie trwała tak długo, jak do Ukrainy będą docierały dostawy broni z Zachodu i dostawy pieniędzy z Zachodu, bo tak naprawdę w tej chwili moim zdaniem Ukraina jako samodzielne państwo praktycznie nie istnieje, ponieważ jest to państwo, które jest w całości zasilane kroplówką zachodnią. Z jednej strony kroplówką w postaci dostaw broni, z drugiej strony w postaci dostaw pieniędzy, czy finansów, czy wsparcia finansowego. I tak długo jak ta mobilizacja, nazwijmy to tak, czy zaangażowanie, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, będzie funkcjonowało, tak długo Ukraina może tę wojnę toczyć. Jeśli na przykład nastąpi zmiana polityczna, czy to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wydaje mi się, że one są tutaj najważniejszym podmiotem tej całej operacji, no to ta wojna, że tak powiem, nastąpi wtedy proces poszukiwania jakiegoś rozwiązania, jakichś negocjacji, jakichś kompromisów i wtedy to się może skończyć. Natomiast tak długo jak Amerykanie są w to zaangażowani i zaangażowani są w taki sposób, w jaki są, nie wydaje mi się, żeby ona się mogła, żebyśmy tutaj mieli jakieś rozstrzygnięcie. To może być taki konflikt, no są takie konflikty, które się nigdy nie kończą. Konflikt na Bliskim Wschodzie, konflikt Palestyńczyków z Izraelem, z Żydami, tak? Konflikt w Syrii. No, mamy przykłady konfliktów trwających, tlących się, one mają swoje fazy ostre, swoje fazy zimne.
Może to nie ma znaczenia, że ten konflikt jest jednak w sercu Europy. A co jest w interesie Polski? Jakie rozstrzygnięcie zaspokaja polską rację stanu?
No, najlepsze rozwiązanie dla Polski to byłoby oczywiście rozwiązanie, które by gwarantowało czy zachowywało integralność Ukrainy. I to jest rozwiązanie moim zdaniem no, najlepsze, ale to, że coś jest najlepsze, to nie znaczy, że to jest rzeczywiste.
To od razu drugie, Pawle, pytanie. Tak. Jak oceniasz postawę rządu premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy?
Znaczy ja jestem dosyć krytyczny do tej postawy. Mi się wydaje, że polski interes w tym przypadku tej wojny powinien polegać na tym, że będąc członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Polska powinna prowadzić taką politykę jak najważniejsze tego państwa, tego sojuszu, czyli Stany Zjednoczone, ale, że tak powiem, być wśród tych, nie być na pierwszym, albo inaczej, nie wyskakiwać przed Stany Zjednoczone, nie występować w roli głównego zagończyka, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ jest to zwyczajnie dla Polski niebezpieczne.
A czy nie jest tak, że to niebezpieczeństwo tak czy owak istnieje, bo Polska jest krajem, które po pierwsze graniczy z Ukrainą i w razie klęski Ukrainy będzie graniczyć z Rosją. Jak wiemy, granica, rozszerzona granica z Rosją, bo z Rosją graniczymy w obwodzie królewieckim, więc ta rozszerzona granica uczyni Polskę krajem cały czas frontowym i jeszcze do tego bez głębi strategicznej, bo nasz zachodni sąsiad Niemcy najprawdopodobniej, gdyby odpukać było jakieś nieszczęście, nie przyjmą Polaków z tak otwartymi ramionami, jak my przyjęliśmy Ukraińców.
Ale to opowieści o tym, że Polska była, żebyśmy się zrozumieli, ja uważam, że to jest rozwiązanie dla Polski niekorzystne, gdyby doszło do tego, że mielibyśmy bezpośrednio, tak jak powiedziałeś, graniczyć z Rosją. To jest złe rozwiązanie dla nas, co nie znaczy, że to rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie, no to byłaby taka sytuacja, prawda, że to oznaczałoby dla Polski koniec świata. No mamy, przepraszam, mamy przypadki z czasów zimnej wojny. Przykład małego wprawdzie z kraju, no właśnie, regionu, tak można powiedzieć, w całości otoczonego przecież przez Sowietów i przez ich no, pomagiera, jakim było NRD, czyli Berlina Zachodniego. No nie miał ani głębi strategicznej, nie miał ani niczego, ale przecież przetrwał. Mamy no, Niemcy Zachodnie, no, przepraszam.
Przetrwał, ale zupełnie...
Mamy Niemcy Zachodnie, które w całości graniczyły na swojej granicy z Niemcami no, wschodnimi i z innymi państwami bloku. Sam fakt graniczenia, no mamy Koreę Południową, która graniczy z Koreą Północną.
A to nie, moim zdaniem to nie są dobre przykłady. To przez,
tak samo są dobre jak każde inne.
Nie, że ty, tym razem analogia,
uważasz,
nas nie prowadzi do konkluzji. No, dlaczego tak uważam? No bo widzę, co się dzieje na Ukrainie.
Ale, przepraszam, znaczy ja uważam, że nie możemy nie dostrzegać podstawowej różnicy między Polską a Ukrainą, ta różnica polega na tym, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a Ukraina nie jest. I w przypadku napaści na Polskę, inne państwa Sojuszu wystąpią w naszej obronie. No to z tym się chyba zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy?
Wystąpią albo nie wystąpią, jeżeli czytasz uważnie Tygodnik do Rzeczy, no to może się zdarzyć tak albo inaczej.
Nie, no przepraszam. Ja czytam uważny Tygodnik do Rzeczy, ale niezależnie od tego, co czytam, chyba zgadzamy się z tezą, że przynależność do NATO jest formą zabezpieczenia naszego...
Zgadzamy się z taką tezą. Jest artykuł 5, który mówi, że napaść na jedno z państw NATO uruchomi cały system NATO w celu obrony jego suwerenności.
I dlatego nie uważam, że nawet gorsza sytuacja, jaką byłoby graniczenie z Rosją, jest sytuacją bezpośrednio tuż samą sytuacją takiego zagrożenia, w jakim mamy do czynienia na Ukrainie.
No dobrze, ale
różnica jest podstawowa. Ukraina nie jest częścią Sojuszu.
Ale nie wydaje ci się, że państwo, które graniczy z Ukrainą, które ma tyle dobrych i złych historii związanych z Ukrainą, powinno stanąć po stronie Ukrainy i tak wyraźnie, jak staje rząd premiera Mateusza Morawieckiego czy prezydent Andrzej Duda?
No to są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz jest, że powinno stanąć, z tym się mogę zgodzić, ale kwestia wyraźności tego stawania wydaje mi się, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że opowieści bez przerwy o tym, że jesteśmy największym partnerem, największym przyjacielem, że czasem mam wrażenie, że definiowanie tego, że Polska występuje wyłącznie w roli sługi Ukrainy, pomocnika Ukrainy, to jest zdecydowanie za daleko idące.
Nie jest tak, Pawle, że gramy o jakąś przyszłość, przyszłości oczywiście. Oczywiście nie znamy, ale wiemy, w jakim kontekście teraz jesteśmy, czy w kontekście Unii Europejskiej, która chce się federalizować, czy w kontekście wojny na Ukrainie i to bezwzględne wsparcie może się przełożyć w przyszłości na coś bardzo pozytywnego.
No, ale może się przełożyć na coś bardzo niepozytywnego. No wystarczy, że w Stanach Zjednoczonych nastąpi zmiana prezydenta i zostaniemy z ręką w nocniku. No, no przepraszam, ja kompletnie nie rozumiem, jak polska polityka państwowa może stawiać wszystko na jedną kartę. To znaczy roztropność polityka, a szczególnie polityka odpowiedzialnego za państwo, a nie kogoś, kto jest osobą prywatną, polega na to, że bierzemy pod uwagę również negatywne scenariusze. Negatywne scenariusze polegają na tym, że tak daleko idące zaangażowanie, tak bezwzględne i tak jednoznaczne, może nas pozostawić w sytuacji bardzo trudnej.
No bo wyciągamy wnioski z historii. To jest kolejne, no począwszy od XVIII wieku, XVIII, XIX, XX wiek, cały czas to sama historia się powtarza. Czy nie możemy wyciągnąć lekcji z historii i właśnie postępować tak, jak postępujemy?
Ale przepraszam, to ja wyciągam całkiem inną lekcję z historii. Ja wyciągam lekcję z taką z historii, że w 1939 roku, mimo sojuszy, którymi byliśmy związani, zostaliśmy pozostawieni sami sobie, że w związku z tym polityka, taką, jaką obecnie prowadzimy, czyli przekonania, że Stany Zjednoczone, bo tak naprawdę do tego ta polityka się sprowadza, są państwem, które nie mogą się wycofać, bo stracą twarz, bo nie mogą, bo za dużo się zaangażowały i tak dalej, i tak dalej. To jest polityka ryzykowna. Amerykanie wielokrotnie w przeszłości, albo Zachód, bo przecież nie zawsze dotyczyło Ameryki, wykonywali radykalne zwroty w swojej polityce, pozostawiając wystawiają swoich sojuszników na pastwę losu. No, możemy się przyjrzeć ich działalności właśnie w państwach chociażby na Dalekim Wschodzie, ale nie tylko. Znane przykłady uciekających. Afganistan ostatnio przecież, ucieczka Amerykanów stamtąd, pozostawienie na pastwę swoich dawnych sojuszników i sprzymierzeńców. No, to jest właśnie ta nauczka, którą powinniśmy wyciągnąć. A ta nauczka polega na tym, żeby postępować w przypadku takim...
Ale czy w ogóle jest możliwa taka, w cudzysłowie mówię, zabawa w chowanego, czyli schowanie się za plecami Amerykanów? To w końcu w Polsce jest Rzeszów, to w końcu w Polska graniczy z Ukrainą, to w końcu z Polski muszą i tak iść dostawy broni na Ukrainę. Nie ma innej, Polska, Rumunia, ale więcej wyborów tutaj nie ma.
No ale przepraszam, znaczy, czy ja neguję w ogóle fakt pomocy? Nie, nie neguję faktu pomocy. Mówię tylko o retoryce, która temu towarzyszy. O tym, że Polska występuje zawsze jako główny zwolennik wszystkich możliwych działań skierowanych przeciwko czy sankcji, czy zwiększenia pomocy w stosunku do Rosji. A poza tym z faktu, że jesteśmy tutaj położeni, znaczy no co wynika? Wynika też to, że Polska w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi powinna też, jakby to powiedzieć, zachować swoją podmiotowość, no bo rozumiem, że co, mamy takie podejście, że jak my nie będziemy robili wszystkiego tego, co teraz Amerykanie nam mówią, że mamy robić, to i nie będziemy w pierwszym szeregu, nie, to co?
A nie możemy odwrócić myślenia, że to Amerykanie teraz może przez przypadek robią to, co jest w interesie Polski?
To znaczy, powiem tak, z bardzo dużym sceptycyzmem odnoszę się do opowieści mówiących o tym, że my teraz tutaj kierujemy amerykańską polityką.
Nie, nie kierujemy, przez przypadek powiedziałem. Przez przypadek jest tak, że zrodziła się zbieżność interesu Polski z polityką amerykańską. Mogłoby jej nie być, jakby Trump był prezydentem.
No mogłoby jej nie być, a mogłoby
ale
być,
jest.
A może Trump zostanie za półtora roku znowu prezydentem i co wtedy będzie?
No to wtedy, ja też tak. Wtedy znaczy, już co, będziemy, Ukraina...
To my teraz, to znaczy ja chcę powiedzieć tyle, to znaczy rozumiem, że my teraz jesteśmy, Polska jest teraz największym sojusznikiem Bidena, tak? I to jest nasza myśl polityczna, że Biden musi wygrać wybory i demokracji, czyli człowiek, który jest reprezentantem i twarzą światowego globalizmu, światowego genderyzmu, aborcjonizmu, jednym z najbardziej radykalnych zwolenników globalizmu światowego i to jest teraz nasz jedyny największy sojusznik. Tak?
Sytuacja jest skomplikowana. No oczywiście właśnie. Tylko musisz wybrać jedną stronę medalu, powiedzieć tak, jest naszym sojusznikiem.
Nie, no bo ja akurat nie wiem, ja uważam, że on jest naszym sojusznikiem, ale nie uważam, że twierdzenie, że to nasz jedyny, największy i najlepszy sojusznik jest twierdzeniem prawdziwym.
Ciąg dalszy nastąpi tej rozmowy. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:00. A pan w jakiej sprawie?
Wiadomości przyszedłem przeczytać. O.
Reklama. Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17:00. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Jarosław Kaczyński zaskakuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Postępy ukraińskiej armii pod Bachmutem, relacja Dmytra Antoniuka oraz Iran i Rosja zacieśniają współpracę militarną. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Przez wiele miesięcy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej mówiło, że nie pracuje nad waloryzacją programu 500+. Gościem Poranka Wnet był wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który słowami Jarosława Kaczyńskiego o 800+ był...
zaskoczony, bo no, myślę, że nie spodziewaliśmy się, że będzie taka kwota zaproponowana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tym bardziej, że no, wcześniej myśmy o tej informacji nie wiedzieli, dlatego no, na pewno duże zaskoczenia.
Jak w takim razie wyglądają prace nad waloryzacją?
Nie, my przygotowujemy różne analizy również w ramach programu 500+, jakie są skutki finansowe, ale nie tylko, ile osób korzysta, to jest na bieżąco robione, ale o konkretnej kwocie nie było tutaj rozmowy w tym gronie naszym. Przygotowujemy się do nowego rozwiązania, tak żeby od 1 stycznia 2024 800 zł w ramach programu 500+ już było dla każdego dziecka.
Mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, cała rozmowa na Wnet FM. Kolejne sukcesy ukraińskiej armii pod Bachmutem. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Na północny zachód od Bachmutu, przy tej drodze, która prowadziła do Soledaru i prowadzi do Soledaru od Słowiańska, tam wyzwoliliśmy teren ponad 1 km kwadratowy. Kilka kilometrów kwadratowych wyzwoliliśmy na południowy zachód od Bachmutu i już odsunęliśmy jeszcze dalej wroga od tej drogi, która łączy Bachmut z Konstantynówką. To jest bardzo ważne.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Dzięki odblokowaniu drogi będzie można zwiększyć dostawy do Bachmutu. Rosjanie w nocy przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na Kijów, użyli rakiet i dronów, są ranni wśród ludności cywilnej. Kijowska Wojskowa Administracja poinformowała, że nocny atak był najbardziej intensywny spośród wszystkich dotychczasowych. Rosjanie wystrzelili bardzo dużo rakiet i dronów w krótkim czasie. Większość z nich udało się strącić. Mer miasta Witalij Kliczko przekazał jednak, że odłamki rakiet spadły na niektóre dzielnice miasta, między innymi na terytorium miejskiego ZOO, ale też na samochody i budynki. Według wstępnych informacji 3 osoby zostały ranne. Ponadto władze obwodu mikołajewskiego donoszą również o nocnych atakach. Tam ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 4 rakiety kalibr wystrzelone z Morza Czarnego. USA zaobserwowały, że Iran i Rosja pogłębiają bezprecedensowe partnerstwo militarne, co pozwoli Moskwie przedłużyć agresję na Ukrainie. Współpraca ta stanowi również zagrożenie dla sąsiadów Iranu, ogłosił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Białego Domu John Kirby. Iran dostarcza Rosji przede wszystkim drony kamikadze. Moskwa zabiega przy tym o modele bardziej zaawansowane technicznie. W zamian Teheran chce nabyć rosyjskie uzbrojenie za miliardy dolarów, a Moskwa oferuje mu bliską współpracę wojskową dotyczącą pocisków rakietowych, elektroniki i obrony powietrznej, poinformował Kirby. Łukaszenka żyje. Kanał Półpierwogo, zbliżony do służby prasowej białoruskiego dyktatora, opublikował wczoraj jego zdjęcie. Łukaszenka nie pojawiał się w przestrzeni publicznej od 9 maja. Aleksandra Łukaszenkę pokazano narodowi. Półpierwogo twierdzi, że był na stanowisku dowodzenia sił powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej, pisze niezależny portal Nasza Niwa. Serwis zaznacza, że na zdjęciu Łukaszenka ma zabandażowaną lewą rękę, a w Moskwie 9 maja bandaż był na ręce prawej. Obecność bandaża świadczy o potrzebie stałej kroplówki, podkreśla Nasza Niwa. Portal pisze też, że pod mundurem Łukaszenki widoczne są kontury kamizelki. W niedzielę opozycjonista Paweł Łatuszko oświadczył, że według niektórych danych Łukaszenka może mieć zapalenie mięśnia sercowego. Dyskusje o stanie zdrowia Łukaszenki trwają od 9 maja, gdy nie wygłosił on tradycyjnego przemówienia na uroczystości w Mińsku z okazji Dnia Zwycięstwa, a wcześniej w Moskwie był wyraźnie w złej formie fizycznej. Nie pojawił się następnie 14 maja na oficjalnych obchodach w Mińsku Państwowego Dnia Flagi.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, głównie na południu kraju. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich, nad morzem i na Podhalu, do 21 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i pod